Prezydent Andrzej Duda w wygłoszonym w Sejmie orędziu podsumował okres od zeszłorocznych wyborów 15 października. Nie szczędził wczoraj w nim słów krytyki pod adresem rządu. Na zarzuty odpowiedział premier Donald Tusk.
Uchwałokracja, brak ambitnych projektów inwestycyjnych, błędna polityka migracyjna to tylko niektóre zdaniem prezydenta błędy rządu Donalda Tuska. Andrzej Duda nawiązał też do sporu o nominacje ambasadorskie. Tak scharakteryzował wnioski, które trafiają na jego biurko.
To między innymi absolwenci Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, tak zwanego MGIMO, postsowieckiej uczelni, która od samego początku swojego istnienia jest spenetrowana przez rosyjskie służby specjalne.
Prezydent uważa, że skandalem jest nazywanie pewnej grupy sędziów neosędziami. Tym bardziej, że jak mówił, robią to przedstawiciele środowiska prawniczego odpowiedzialni za to, że po 89 roku w Polsce nie dokonano rozliczenia komunistycznych sędziów.
Być może liczą na to, że w ten sposób złamią tym sędziom kręgosłupy, a tym samym na zawsze zniweczą ich niezawisłość. Wstyd i hańba, proszę państwa. To jest wstyd i hańba.
Chwilę później na mównicę wszedł premier Donald Tusk.
Pan prezydent powiedział dzisiaj, że praworządność ma w sercu. Nie będę spekulował, gdzie ma praworządność i konstytucję, ale na pewno nie w sercu.
Zdaniem premiera Andrzej Duda udowodnił dziś, że jest prezydentem tylko jednej partii.
Odsunęliśmy 15 października PiS od władzy, o których każdego dnia dzisiaj ujawniamy, ile złych rzeczy narobili. Czasami wręcz kryminalnych. Niestety pan prezydent dzisiaj potwierdził, że jest częścią tej ekipy.
Andrzej Duda odniósł się także do przyjętej wczoraj rządowej strategii migracyjnej i zapisu o tymczasowym zawieszeniu prawa do azylu. Zaznaczył, że zapowiedź premiera nie posłuży uszczelnianiu naszej granicy i ograniczaniu nielegalnej migracji, a rzuci kłody pod nogi białoruskiej opozycji szukającej schronienia w Polsce. Do tego także odniósł się premier Donald Tusk.
Powiedzmy wprost, to chyba jakaś fatalna pomyłka.
Posługując się przykładem potencjalnych uchodźców białoruskich. Nie było ani jednego przypadku, aby opozycjonista białoruski próbował nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską w grupach organizowanych przez Łukaszenkę. Proszę się nie gniewać, panie prezydencie, ale nic głupszego nie można było powiedzieć.
Prezydent nie pozostawił złudzeń, jak w najbliższych miesiącach będzie wyglądała koabitacja.
Niektórzy wyliczają mi pozostałe do końca kadencji dni. Obiecuję państwu solennie, że do ostatniej chwili mojej prezydentury będę kierował się tylko i wyłącznie dobrem naszej ojczyzny i obywateli. Dokładnie tak.
Na współpracę z prezydentem nie liczy wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
Prezydent jasno daje do zrozumienia, że szuka wojny i konfrontacji, a nie porozumienia.
Marszałek Sejmu Szymon Hołownia orędzie prezydenta skomentował krótko.
Druga część przemówienia pana prezydenta była tak naprawdę ewidentną walką o przywództwo w Prawie i Sprawiedliwości i o schedeb po prezesie Jarosławie Kaczyńskim.
Pojawiły się też opinie, że posłowie nie pamiętają, by Andrzej Duda komentował w orędziu działania Zjednoczonej Prawicy, gdy ta była u władzy.
Relacjonowała Sylwia Białek z Polskiego Radia, a przy naszych telefonach goście, panowie Artur Szałabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu redaktorowi i dobry wieczór państwu.
I Paweł Suski, poseł Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Zacznijmy od pana posła Artura Szałabawki. Był pan, rozumiem, wczoraj na sali sejmowej. Jak pan ocenia orędzie pana prezydenta?
No tak jak bardzo wielu posłów, przynajmniej tych, z którymi ja miałem, widzę się i rozmawiam, no jako historyczne orędzie, bo to było naprawdę prawdziwe takie podsumowanie tego bardzo ciężkiego roku dla naszego kraju. Ja nie mówię, że tylko gospodarczo, bo wiadomo, gospodarka też podupada, ale tego, co się w tej chwili dzieje, bo oprócz tych spraw, do których też trzeba nawiązać i tam, gdzie pan prezydent powiedział i docenił jedność, czyli tutaj, jeśli chodzi o sprawy obronności Polski, gdzie podziękował wręcz panu wicepremierowi Kamyszowi, czy sprawy dotacji do rolnictwa w tych ciężkich czasach, gdzie też podziękował panu ministrowi, po prostu wypunktował największe problemy, które wpędziła w Polskę Platforma Obywatelska w niecały rok, starając się wskazać te obszary, w których zaistniała. A tego było naprawdę bardzo dużo, no bo upomniał się w tych 45 minutach, bo umówmy się, że te orędzie trwało 45 do 50 minut i tych tematów było bardzo dużo poruszonych. Upomniał się i w skrócie powiem o bezpieczeństwo, o praworządność, o respektowanie naszego ładu prawnego, którego w tej chwili nie ma, o konstytucję, o tą konstytucję, o którą opozycja tak wcześniej i tak często krzyczała, w tej chwili bardzo rzadko o tej konstytucji mówi, o poszanowanie zasad demokracji, bo demokracja walcząca, nawiązał, demokracja walcząca, czy w ogóle demokracja z przysłowiem, z przyimkami, to nie jest demokracja. Demokracja to jest coś, co jest podstawą funkcjonowania i jak łatwo, jak bardzo niebezpiecznie i jak bardzo szybko można w demokracji wejść w autorytaryzm. Już nie rozwinął tego tematu, ale my dobrze wiemy, że od demokracji do innego ustroju jest bardzo krótka droga. I o tych wszystkich sprawach mówił, o polityce międzynarodowej i to, co mu leży na sercu, o suwerenności Polski, chyba nam wszystkim, tak jak rozumiem, tak jak my jesteśmy politykami, powinno zależeć na tej suwerenności.
Ostatnie zdanie poproszę, gdyby można było.
No to może powiem o tym, że o tym powiedział też, o tym tak ważnym sporze, o którym niejednokrotnie do tej pory nie wiedzieliśmy, czyli o tym, że nie ma tego porozumienia, jeśli chodzi o powoływanie ambasadorów, bo przecież wiemy, że od kilku miesięcy jesteśmy jako Polska ubodzy w rangę ambasadorów w bardzo wielu krajach. No i okazuje się, że tego porozumienia nie ma. Dlaczego? Dlatego właśnie, że chociażby wymieniał właśnie tą moskiewską szkołę, tą MGMO i tych kandydatów, którzy są przez Donalda Tuska mu polecani. No to było rewelacyjne, historyczne orędzie. Na pewno wywołało bardzo duży nerwowość u premiera Donalda.
I wywołało dużo komentarzy. Panie pośle, przenieśmy się do pana posła Pawła Suskiego, bo nasz czas niestety nie jest zbyt długi. Anna Maria Żukowska z Lewicy po tym orędziu powiedziała tak. Brzmiało jak wystąpienie szefa opozycyjnej partii, a nie głowy państwa. Z kolei poseł Zbigniew Bogucki stwierdził, że orędzie było znakomite, obnażyło wszystkie patologie rządów Donalda Tuska i jego wspólników. I pan poseł Paweł Suski. Jak pan odebrał to orędzie?
Cóż, myślę, że to orędzie, to nazwałbym tak, jaki prezydent takie orędzie. Trudno je w ogóle nazwać orędziem, dlatego że orędzie to powinno być uroczyste przemówienie ważnej osoby, w tym przypadku prezydenta kraju, i powinno dotyczyć sytuacji bieżącej, może dotyczyć także kwestii społecznych, gospodarczych, ale w duchu męża stanu, a nie reprezentanta jednej strony politycznej. Pan prezydent pewnie przyszedł popsuć święto milionów Polaków, bo 15 października ubiegłego roku doszło do zmiany, poważnej zmiany, zmiany gwarantującej przywrócenie demokracji. Tu z panem posłem się zgadzam, że demokracja jest bardzo krucha i pan poseł ma bardzo wiele doświadczeń, bo aż dwie kadencje, 8 lat odchodzenia od demokracji, o czym mówił jasno Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński się wypowiedział, cytuję publicznie, zresztą, że w 2015 roku nastąpiła zmiana ustroju państwa. Także to jest ten rok, który mamy prawo świętować po zmianie władzy, po odsunięciu tej złej władzy PiS-u, bo nigdy więcej ktoś, kto będzie próbował autorytaryzm wprowadzić, nie powinien do władzy zostać dopuszczony. I naród polski jest tego świadomy. Także to wystąpienie nie było w duchu pojednania, nie było bez sporów politycznych. Pan prezydent Andrzej Duda potwierdził, że jest politykiem PiS-u i zresztą całe 8 lat potwierdzał ten fakt i przyczynił się właśnie do tej powolnej, autokratycznej władzy.
I wracamy do pana posła Artura Szałabawki. Jakie są pańskie prognozy na najbliższe miesiące? Do sierpnia prezydent Andrzej Duda będzie pełnił swoją funkcję. No i zapowiada, że nie będzie zasypiał gruszek w popiele.
No tak, ja powiem tak, mogę się odnieść do tego, jak będzie wyglądać sytuacja po bardzo nerwowym zachowaniu pana premiera Donalda Tuska, który po pierwsze po orędziu w normalnym państwie nie podejmuje się polemiki. Natomiast tutaj niezgodnie z konstytucją pan premier Donald Tusk wyszedł i bardzo nerwowo zaczął odrzucać jakby te wnioski, nawet nie oskarżenia, tylko tą prawdę, którą przedstawiał pan prezydent. Jak ja to widzę? Widzę to w ten sposób, że koalicja 13 grudnia jest bardzo pewna wygranej, jeśli chodzi o wybory prezydenckie. Nie wiem, kto będzie startował, czy będzie startował Donald Tusk, czy Trzaskowski, czy ktoś jeszcze inny, ale ta pycha aż ich rozsadza. Oni są tak pewni tego, że myślę, że w narodzie naszym niejednokrotnie następowały takie chwile, że ci, którzy myśleli o naszym narodzie, że jest to naród niemyślący, bardzo głęboko się w pewnym momencie mogli zdziwić. I liczę na to, że pan prezydent do końca będzie strażnikiem tego łamania demokracji, którą mamy w tej chwili, bo mówienie o tym, że 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości to było łamanie demokracji, to jest kłamstwo. Wtedy były nawet, jak wystarczy porównać i zobaczyć, jak wyglądały ustawy, a jak teraz wyglądają ustawy. Ustaw nie ma, są uchwały. Rozwój kraju jest najważniejszy. To też pan prezydent mówił. Pilnowanie, żeby jednak ponad podziałami ten centralny port komunikacyjny powstał. Żebyśmy mieli energię, bo jak nie będziemy mieli energii, to nie będziemy mieli rozwoju naszego kraju. Ja z zachodniego Pomorza mówię, rozwój portu kontenerowego w Świnoujściu. To są najważniejsze rzeczy, które powinny nas wszystkich...
I poproszę ostatnie zdanie.
Nie łączą.
I jeszcze dwa cytaty po wczorajszym orędziu pana prezydenta. Paweł Ślisz, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polska 2050. To nie było orędzie, ale manifest polityczny PiS-u. Z kolei Łukasz Kmita, poseł PiS, były wojewoda Małopolski. Po fenomenalnym orędziu prezydenta Dudy w polskim Sejmie rząd Tuska powinien rozważyć podanie się do dymisji. I na zakończenie pan poseł Paweł Suski.
Śmiecham się tylko.
No właśnie, a proszę powiedzieć, bo ta uwaga prezydenta Andrzeja Dudy dotycząca tego przekonania, że w sierpniu Polacy wybiorą tak, a nie inaczej, obecnie rządzących, no może być rzeczywiście zgubna. Trzeba z pokorą podchodzić do wyborów i do tego, co będzie w przyszłości.
Oczywiście każdy polityk tę pokorę w sobie nosi i ja nie wątpię, że będzie bardzo burzliwa kampania wyborcza, w której przedstawimy najlepszego kandydata, który będzie miał wielkie szanse wygrać te wybory. Na pewno jest koniec prezydenta Andrzeja Dudy i tutaj w tym względzie odliczanie jest w pełni uzasadnione. My nie mówimy, że wygramy, nie jesteśmy przecież pewni tej wygranej, natomiast jesteśmy pewni, że Andrzej Duda już odejdzie. Stąd jest to odliczanie. Natomiast no, pan prezydent mógł skończyć, próbując chociaż zaskarbić sobie przychylność wszystkich Polaków. Spróbować chociaż przez chwilę zwrócić uwagę, że może zaopiekuje się też tymi, którzy na niego nie głosowali. Przez ostatni rok, mówię, no to jest ta szansa. Nie musi wcale stawać w szranki jako polityk PiS-u. Nie musi wychodzić i krzyczeć, no i tworzyć, dawać preteksty do kolejnych memów, bo to jest najbardziej memotwórczy polityk w historii polskiego parlamentaryzmu. To już jest ostatni czas pana Andrzeja Dudy, prezydenta, na tym stanowisku. Co będzie w przyszłości, nie wiemy, ale warto byłoby też pomyśleć o tej przyszłości, żeby jednak następne pokolenia z przychylnością spojrzały, chociaż przez pryzmat ostatnich miesięcy.
Panowie, tak bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Paweł Suski, poseł Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska, pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam państwa i oczywiście słuchaczy bardzo serdecznie.
Pan Artur Szałabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie adwersarza i radiosłuchaczy i pana redaktora.
Wszystkiego dobrego, a u nas w studiu już kolejny gość, pan mecenas Włodzimierz Łuczywek, adwokat, były dziekan Szczecińskiej Izby Adwokackiej, były członek Naczelnej Rady Adwokackiej, były senator Platformy Obywatelskiej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panie redaktorze.
A przypomnę, w naszym studiu jest pan mecenas Włodzimierz Łuczywek, adwokat, były dziekan Szczecińskiej Izby Adwokackiej, były członek Naczelnej Rady Adwokackiej, były senator Platformy Obywatelskiej. Jeszcze raz dobry wieczór.
Jeszcze raz dobry wieczór.
Panie mecenasie, zacznę od pytania o to, czy będzie Trybunał Stanu dla Donalda Tuska, bo po orędziu Donald Tusk zabrał głos i posłowie PiS wskazują, że szef rządu, zabierając głos z mównicy po orędziu prezydenta i komentując słowa głowy państwa, naruszył ustawę zasadniczą, bo zgodnie z artykułem 140 Konstytucji orędzia prezydenta, które zostało wygłoszone, nie czyni się przedmiotem debaty. No i Paweł Szrot na przykład z PiS-u mówi, to jest złamanie Konstytucji.
Może zacznę od tego, posługujemy się pojęciem orędzia. Encyklopedia Prawa mówi tak, orędzie jest to oświadczenie uroczyste z ważnej okazji wygłaszane przez głowę państwa.
Okazja była ważna, ale uroczysta to
nie
brzmiało.
Nie, momencik, nie, jestem zupełnie innego zdania. Po pierwsze, nie było okazji. 15 października nic nie mówi Konstytucja o orędziu do narodu. W ogóle nie ma takiego pojęcia jak orędzie do narodu. Owszem, zwyczajowo przy okazji Nowego Roku, zwyczajowo przy okazji jakichś wielkich rocznic może telewizja zaprosić pana prezydenta i pan prezydent może wygłosić coś, co będzie orędziem, aczkolwiek nie jest umiejscowione w Konstytucji. Natomiast orędzie w Konstytucji rzeczywiście jest w artykule 140 Konstytucji, ale jak mówię, okazja. 15 października nie jest żadną okazją, no chyba, że przejdziemy, tak jak z miesięcznicami smoleńskimi, do tego, że co miesiąc pan prezydent będzie wygłaszał orędzia jakieś. Nie jest okazją, dlatego że to było termin wyborów i głosowanie. A więc jeżeli się zwraca do całego elektoratu, to krótko mówiąc, albo mówi tak, źle głosowaliście, albo mówi... Na przyszłość tak nie głosujcie, jeżeli to ma mieć taki charakter. Teraz, czy było to uroczyste? No fatalny odbiór, bo muszę powiedzieć, oglądałem to i jeżeli pan prezydent będzie takie wygłaszał tego typu orędzia, to chyba będę wyłączał telewizor. I czy to było oświadczenie? Do kogo i w jaki sposób? A więc można powiedzieć tak. Orędzie to było, bo tak przewiduje Konstytucja w artykule 140. Ale orędzie miało być skierowane do posłów, czyli do parlamentu i przy jakiejś okazji i to ma być jakieś rocznicowe, powiedzmy, podsumowanie okresu. Gdyby to było 13 grudnia, aczkolwiek to jest w tej chwili różnie odbierane słowo 13 grudnia, to rozumiem, że byłaby to rocznica rządu, a w tej chwili to nie było żadnej okazji do tego, żeby wygłaszać orędzia. Te orędzie było zresztą fatalnie przedstawione, zupełnie fatalnie. Teraz w związku z pańskim pytaniem powiem tak. A rzeczywiście artykuł 140 powiada, że nie przeprowadza się debaty. Ale to nie była debata. Debata to jest otworzenie dyskusji. Premier zgodnie z regulaminem sejmowym, artykuł 186, ma prawo zawsze zabrać głos indywidualnie on.
W dowolnym momencie
posiedzenia
Sejmu.
Zawsze. A dlaczego? Dlatego, że przez ten Sejm wybrany premier, on musi wyjaśniać, odpowiadać i, krótko mówiąc, Izbę wprowadzać w to, jaki jest jego pogląd na sprawę. I to nie jest debata. Więc ci, co mówią, że to jest naruszenie konstytucji, no po prostu nie rozumieją konstytucji, nie przeczytali dobrze tego przepisu, a szczególnie komentarza do tego, który był w momencie tworzenia tego przepisu. O tyle odpowiem.
Już nie muszę pana mecenasa pytać o ocenę tego orędzia, bo w swojej wypowiedzi zawarł pan notę dla pana prezydenta i nie jest ona korzystna i wysoka. Ale zapytam pana mecenasa o przyszłość, bo do sierpnia prezydent Andrzej Duda będzie pełnił tę zaszczytną funkcję najważniejszej osoby państwa, głowy państwa. Czy te 5 lat kadencji to był prezydent, który łączył, czy dzielił? Czy widział pan chociaż jakieś momenty, w których prezydent starał się Polaków połączyć?
Nie 5, a 9, niestety.
Dwie kadencje, pomyliłem się. Tak, to zleciało lat. Szybko.
I muszę powiedzieć, dziękuję, że tak, jako prawnik to mógłbym powiedzieć tak, jako obywatel, to tak parafrazując nawet właściwie pana prezydenta, jako obywatel, ale i jako prawnik wstydzę się, że mam takiego prezydenta, bo nie jestem odosobniony. Promotor doktoratu pana prezydenta też się wstydzi. Też się wstydzi za niego.
Mówił o tym wielokrotnie.
No muszę powiedzieć, że tak. Student pierwszego roku prawa, bo w tej chwili już na pierwszym roku prawa jest prawo karne. Kiedyś to ja miałem na drugim roku dopiero prawo karne, ale to ja 60 lat temu prawie studiowałem. To już wie, że ułaskawić można skazanego, nie podejrzanego, nie oskarżonego, skazanego. A co zrobił już na samym początku swojej pierwszej kadencji pan prezydent w 2015 roku? Powiedział, że uwalnia sądów od zajmowania się sprawą Wąsika i Kamińskiego. No muszę powiedzieć, że włos mi na głowie stanął, mimo że ich wiele nie mam. Bo muszę powiedzieć, że coś takiego było obrazoburcze. Po pierwsze, nie jesteśmy w monarchii absolutnej. Powtórę. Pan prezydent nie ma takich kompetencji. Po trzecie, narusza trójpodział władzy, bo przecież od tego są sądy. I w końcu musiał drugi raz ułaskawiać, no ale przyjmował skazanych u siebie w swojej kancelarii prezydenta, przyjmował skazanych, no co jest znowu karygodne. No muszę powiedzieć, że nie łączył przez całe 9 lat. Pozostawał on, chociaż bez legitymacji, pozostawał on członkiem jednej partii. I wydaje mi się, że najbliższe miesiące dadzą wiele, wiele dowodów tego, że nie jest on prezydentem wszystkich Polaków i że będzie, krótko mówiąc, ponieważ musi znaleźć jakiś jeszcze cel życiowy, bo przecież to jest stosunkowo młody człowiek, że tym celem życiowym będzie polityka, jakaś tam polityka i on się musi wybić. Albo w ramach PiS-u, albo stworzyć własne ugrupowanie.
Prezydent nie chce zostawić dobrego wrażenia nie. w Polakach, tylko buduje własny kapitał polityczny.
Buduje własny kapitał, co jest okropne, muszę powiedzieć. A jeżeli jeszcze mogę dodać, to równolegle widzę, że to już aktywność pana prezydenta jest bardzo w tej chwili bardzo duża. Bo to już nie było orędzie, to była wypowiedź, ale też transmitowana, kiedy był w Sądzie Najwyższym. Kiedy pan prezydent w Sądzie Najwyższym powiedział tak, że moim uprawnieniem i to wywodzącym się z monarchii, no bo przecież tak powiedział, z monarchii, to ja nie wiem z jakiej, no na pewno nie z polskiej monarchii. Owszem, było tak u sąsiada w Rosji, że po grzbiecie bojarów na konia się wsiadało. Ale to była monarchia absolutna. I on mówi, że wywodzi się jego uprawnienie z monarchii i że on może mówić tak, ten się nadaje, ten się nie nadaje, ten się nadaje, ten się nie nadaje. No to przecież zaprzecza wszelkiemu rozsądkowi. Prezydent jest od mianowania, ale na wniosek czyj? Jego podpis widnieje pod zniszczeniem konstytucyjnym KRS-u. Jego podpis widnieje pod zniszczeniem i pod nieodebraniem przyrzeczenia od członków Trybunału Konstytucyjnego prawidłowo wybranych. Muszę powiedzieć, że nie odliczam może tak jak niektórzy tam dzień po dniu, nie umiałbym powiedzieć, że jest 293 czy ile tamtych dni, ale oby się to jak najszybciej jednak skończyło. Wszystko jedno, nie jestem członkiem żadnej partii. Wszystko jedno, kto będzie. Może nie jest mi wszystko jedno, ale wszystko jedno, kto będzie. Ta prezydentura nie zapisze się dobrze w polskiej historii.
Prezydent dodaje, że będzie bronił nominacji tych 3,5 tysiąca sędziów, których mianował przy udziale wadliwie wybranej Krajowej Rady Sądownictwa.
No, wręcz powiedział, że pół nie odda. No tak powiedział, no ale powiem szczerze, no jeżeli ma być cały świat, wszystkie trybunały, wszystkie mówią, że to, co się stało w Polsce przez te 8 lat za czasów pana prezydenta i pana ministra Ziobry, no to nie ma nic wspólnego z praworządnością i dlatego nam KPO odebrali, wszystko wstrzymywali. I jeżeli pan prezydent dalej się tak będzie zachowywał, no to cóż, pozostawi niesmak, o którym już mówiłem i nie będę powtarzał, ale poza tym wydłuży czas dojścia do praworządności z całą pewnością. Ja wiem, że nie można wszystkich w ciągu 3,5 tysiąca sędziów nagle wyrzucić, bo po pierwsze załamałby się wymiar sprawiedliwości. On i tak jest coraz gorszy. Muszę powiedzieć, że ja napisałem ostatni artykuł wyborczy na ten temat, czy to już jest upadek zupełnie wymiaru sprawiedliwości. Przecież to, co było w 2015 roku, te dłużyzny w tym, jak sądy działają, to w tej chwili to jest trzykrotnie więcej. Czasami czekam 2 lata na wyznaczenie sprawy.
A przypomnijmy, panie mecenasie, że w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość mówi, że zreformuje sądy, że przyspieszy postępowania, że będzie szybko, sprawnie.
I jak zreformował?
Nie udało się Zbigniewowi Ziobrze.
No chyba nie, chyba nie.
Sondaż przede mną, panie mecenasie, sondaż wyborczy i to niepokojący, bo w większości w tych sondaży na pierwszym miejscu jest Koalicja Obywatelska, niepokojący dla obecnie rządzących. Tymczasem w sondażu Ibris dla wydarzeń Polsatu głos na Prawo i Sprawiedliwość zadeklarowało 31,3% ankietowanych, a na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska 30,7%. Niby to są nieduże różnice, to są oczywiście niuanse, ale jednak, gdy pan patrzy na ten nie rok rządzenia, bo w gruncie rzeczy 13 grudnia przecież rząd się ukonstytuował, potem były święta, więc to właściwie wszystko zaczęło od początku stycznia.
Z 9 miesięcy
no właśnie,
działania.
Jak pan patrzy na te 9 miesięcy? Podnosi się, że z tych tam 100 konkretów na 100 dni rządów zostało dopiero zrealizowanych około 9. Teraz już podobno w trakcie realizacji jest 1/4, więc już lepiej, ale pomijając właśnie te statystyki, to 100 dni rządów na 100 dni obietnic na 100 dni rządzenia. Jak pan mecenas ocenia rząd?
No muszę powiedzieć, że tak ambiwalentnie. To znaczy nie zupełnie krytycznie, aczkolwiek w sondażach mówi się, że rozliczenia tych, którzy naprawdę popełnili przestępstwa, wielu popełniło ich, z funkcjonariuszy państwowych i z funkcjonariuszy w spółkach Skarbu Państwa popełniło przestępstwa i rozliczenia są za wolne. Ale rozumiem, że nie da się wszystkiego tak załatwić, jak załatwił pan minister Sienkiewicz jednym, że tak powiem, zamknięciem kłódki na drzwiach telewizji. Chociaż nie wiem, czy nie byłoby to rozsądne w przypadku Trybunału Konstytucyjnego czy KRS-u. Wiem, że dochodzenie do praworządności w sposób praworządny wymaga czasu. Także krytycznie oceniam wiele rzeczy. Ta koalicja jest niejednorodna, ale trudno przy 4 członach koalicji znaleźć takie modus vivendi, żeby wszyscy głosowali tak samo. Są sprawy, które lewica bardzo foruje, a które z kolei PSL nie. Są sprawy, które trzecia droga foruje, a lewica mówi temu przeciw. Koalicja Obywatelska jest tak w środku i w zasadzie najrozsądniejsze przedstawia pomysły legislacyjne. No ale to nie jest łatwe. Muszę powiedzieć, jak się jeszcze nie ma wroga w postaci prezydenta, rząd nie ma wroga, tak jak świetnie przez 8 lat miał PiS, to łatwiej, zdecydowanie łatwiej, a tak omija się trochę prawo, robi się uniki, robi się jakieś tam sztuczki, prawda, które no, mają coś zrobić, żeby pokazać, że się robi. Ale to nie jest za dobre, muszę powiedzieć.
Jeden z publicystów portalu prawo.pl napisał tak. Nadal mamy m.in. bałagan w wymiarze sprawiedliwości, o tym mówiliśmy. Rząd nie zajął się składką zdrowotną. No, zajął się o tyle, że od środków trwałych nie będzie już ta składka ryczałtowa.
To najmniej ważne.
Od samochodu.
Najmniej ważne.
Ale to był absurd, panie mecenasie.
No, tak, tak, oczywiście. Tak.
Podwyższenie kwoty wolnej od podatku, tego nie ma. Na razie nie ma kredytu 0%, bo też są tarcia w koalicji. Projekt deregulacji dla przedsiębiorców nadal nie wyszedł z resortu rozwoju, a pacjenci wciąż czekają na centralną e-rejestrację. Ale trzeba powiedzieć, że środki z KPO zostały odblokowane. To jest ogromny, nieważny i ogromny zastrzyk
pieniędzy.
To
może być 1/3 budżetu rocznego. To jest bardzo dużo. Tam jest kilkadziesiąt milionów euro. Miliardów euro, więc to jest olbrzymia wielkość.
Ale a propos budżetu, jest rekordowo wysoki deficyt budżetowy i o tym również pan prezydent w swoim orędziu, jak zwał tak zwał, mówił. No ale tutaj jest pytanie, skąd ten ogromny deficyt budżetowy? Mamy bardzo rozbudowane programy socjalne, które zaczęły obowiązywać za czasów Prawa i Sprawiedliwości. No i podkreślmy, że obecnie rządzący powiedzieli, że nic, co darowane, już nie będzie zabrane.
I słusznie, słusznie. Nie można jednak wszystkich obywateli wprowadzać w błąd. Jeżeli się coś raz daje, to zabieranie tego jest czymś nieprzyzwoitym. Natychmiast boli. Boli każdego obywatela. Więc dlatego brnie się w to dalej, chociaż jest to bardzo kosztowne. Ale wiele innych rzeczy również było kosztowne. Które to rzeczy zależały od poprzedniego rządu. I ten budżet, a poza tym jeszcze budżet wojskowy, on jest olbrzymi i on jest niespotykany. Kilka lat temu nie myśleliśmy o, no, niemalże o wojnie, która może nas kiedyś
spotkać.
Tak samo
rekordowy budżet jest, jeżeli chodzi o służbę zdrowia.
A to są olbrzymie kwoty. Ja myślę, że jeżeli KPO będzie rozsądnie wydane, jeżeli jednocześnie nie zrobi się żadnych błędów, które pogłębią problemy gospodarcze, to po jakimś czasie ten bilans będzie lepszy.
Miejmy nadzieję, że tak będzie. Chcę pana mecenasa zapytać o rozliczenia, bo były zapowiedzi, że rozliczymy tę władzę. Te rozliczenia trwają, ale to, na co czekają Polacy, to na prawomocne wyroki sądów, a to jest wszystko w prokuraturze.
Nie, to będzie za kilka lat. Jeżeli będzie, to będzie za kilka lat. Natomiast prokuratura przedstawiać zarzuty powinna wszystkim tym, którym już ma dowody, że można przedstawić zarzuty. Jeżeli trzeba stosować środki zapobiegawcze, ja wcale nie jestem zwolennikiem masowego stosowania aresztów tymczasowych, to właśnie w okresie ostatnich 8 lat Rzeczpospolita podawała takie wyniki. Dwukrotnie wzrosła liczba aresztów tymczasowych za ministra Ziobry. To był jego idea fix zupełnie, żeby areszt stosować w każdej sprawie. Słusznie, niesłusznie. Ale jeżeli ktoś ma zamiar wyjeżdżać na Węgry, do południowej Ameryki lub gdzieś, prawda, i nie stawiać się i mataczyć, no to trzeba stosować areszty tymczasowe, no nie ma wyjścia. I to boli, że stosowane są wobec urzędniczek, a nie wobec decydentów.
Zapytam pana jako prawnika o areszty i o to, że takie informacje o tym, że ktoś ma zarzuty postawione, trafia do aresztu, albo tak jak pan mecenas mówi, nie trafia, ale w każdym razie są jakieś zarzuty, to jednak nie jest wyrok sądowy. Czy to wystarczy, czy to jest z punktu widzenia prawa etyczne, bo praktycznie często postrzegamy ludzi, którzy mają postawione zarzuty prokuratorskie jako już skazanych, chociaż takimi nie są.
Nie, nie, oczywiście, że nie. Areszt tymczasowy jest środkiem zapobiegawczym, co oznacza, że zapobiega temu, aby źle się toczyło postępowanie przygotowawcze. Krótko mówiąc, aby nikt nie mataczył, aby nie uciekał, aby nie tworzył fałszywych dowodów. Po to jest środek zapobiegawczy. Ale publika oczekuje, że jeżeli ktoś przez wiele lat okradał na przykład nas, lub tworzył dla siebie fortuny, którym się nie należały, to traktuje areszt tymczasowy jako odpłatę. To nie jest słuszne oczywiście, ale z punktu widzenia populistycznego całej grupy wielkiej w narodzie jest to jak gdyby tożsame. A to wcale nie jest tożsame.
Gdyby pan mecenas miał wskazać największe grzechy rządów Prawa i Sprawiedliwości, czy byłoby to rozmontowanie tego spójnego systemu prawnego, czy byłoby też zorganizowanie z państwa dojnej krowy, gdzie pieniądze publiczne po prostu były do spółek, fundacji kierowane i adresowane tak, żeby po prostu potem w następnych wyborach można było wygrać?
Jedno i drugie. Z jednej strony to pewnie dziesiątki tysięcy ludzi fikcyjnie wykonywało pracę na umowę o pracę, jako doradcy, jako ktoś tam, nie czyniąc nic.
I dostając pieniądze mamy takie
miesiąc w miesiąc tak na jest. Konto. Tak było w stosunku do dziesiątek tysięcy ludzi. Z drugiej strony pieniądze wydawane były na wszystko. Pamiętamy te wszystkie takie duże karty, 250 tysięcy, 100 tysięcy z funduszu, który nie miał nic wspólnego z rozdawnictwem wójtom czy też kołom gospodyń wiejskich. A z trzeciej strony powstawały fortuny oszustów, którzy przy tym zarabiali. Nie mówię samych urzędników, tylko urzędnicy im pozwolili, funkcjonariusze państwowi pozwolili im zarabiać. No szopa choćby, prawda?
Tak, tej spółki szef Reddit is bad. Na zakończenie chcę pana mecenasa zapytać o kwestię tego zrywu społecznego, który miał miejsce 15 października. Przecież głosowanie w niektórych lokalach kończyło się późną nocą. 75%, w tym młodzi ludzie, poszli do wyborów. Oni głosowali za czymś, ale też przeciwko czemuś. Zdecydowanie możemy się zgodzić. I teraz przed nami w maju wybory prezydenckie. Czy pan wierzy w taką mobilizację, mając w tyle głowy to, że nie udało się wprowadzić tej dostępnej aborcji? No, a to był taki jeden z ważnych decydujących czynników, że kobiety poszły właśnie do urn, młode kobiety. Jak pan widzi tą mobilizację majową przed wyborami, podczas wyborów prezydenta Polski?
Powiem tak, już to na początku naszej dyskusji mówiłem, że nie ma już tego entuzjazmu. Oczekiwania były na więcej, szybciej, lepiej, sprawniej. Ale to wcale nie jest łatwe. Ja nie krytykuję rządu. Ja uważam, że to, co robi pan minister Bodnar, to jest karkołomne rzeczy i trudne rzeczy i wbrew wszystkiemu. A więc to toczy się, ale brak wtedy odzewu w postaci elektoratu, który jest rozentuzjazmowany tym, że może coś zmienić.
Zarzuca
nie,
się panie mecenasie?
Nie zmieni. To sam pamiętam, że stałem w kolejce, co prawda nie do trzeciej rana jak we Wrocławiu, ale z godzinę stałem w kolejce do urny razem z córką i z żoną.
A propos pana ministra Bodnara, w ogóle rządowi zarzuca się, że wiele spraw w tych zapętlonych węzłów gordyjskich, które właściwie należałoby przeciąć, to są załatwiane uchwałami Sejmu. Czy pan to popiera? No,
bo ustawy nie ma sensu w ogóle podejmować, bo przecież pan prezydent zawetuje, pan prezydent
nie podpisze.
Na przykład, teraz przejdźmy do ambasadorów, żeby powiedział tak, ten nie godzi się, bo coś tam, on mówi moskiewski. No, bzdura to jest oczywiste, bo tam pewnie co dziesiąty ma cokolwiek wspólnego w ogóle i ma ten wiek, żeby być moskiewski, ale po szkole moskiewskiej. Ale jeżeli żadnego ambasadora się nie na wniosek ministra spraw zagranicznych żadnego się nie mianują, to przecież to jest obstrukcja pracy całej Polski, dyplomacji wszystkiego, a poza tym to stwarza, że nasz kraj postrzegany jest jako dziki kraj. Powiedzmy sobie szczerze, dziki kraj.
I tą refleksją...
To jest wina prezydenta.
Kończymy naszą rozmowę. Pan mecenas Włodzimierz Łuczywek, adwokat, były dziekan Szczecińskiej Izby Adwokackiej, były członek Naczelnej Rady Adwokackiej, były senator Platformy Obywatelskiej. Dziękuję, do usłyszenia.
Dobranoc.